Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kochani, przybywamy w Środę Popielcową u początku Wielkiego Postu, tutaj do świątyni tak licznie. Wierzę, że z takimi dobrymi intencjami. Przede wszystkim po to, żeby może oddać Panu Bogu, tak jak powiedziałem na wstępie, ten bagaż różnych, może niepotrzebnych czy grzesznych spraw, które są w naszym życiu. Przychodzimy tutaj, aby prosić Boga o to, aby pomógł nam uporządkować pewne nasze problemy, sprawy, kłopoty, ale również, żeby przynieść Bogu to, co dobre. To, co stało się w naszym życiu, może od czasu Adwentu, Bożego Narodzenia, a może od Wielkiego Postu ubiegłego roku. Chcemy się tym ucieszyć przed Panem Bogiem. I drodzy, przychodzimy tutaj i taka pierwsza prawda, którą chciałbym sobie i wam uświadomić. Popatrzcie, liczymy, że spotkamy się z miłosiernym Bogiem. Że ten Bóg nas przygarnie, że On nas wysłucha, że On nam przebaczy, że On nam pobłogosławi, wleje w nasze serce łaskę. Mamy taką nadzieję. I kochani, kiedy patrzymy na początek historii człowieka, to widzimy, że faktycznie Bóg takim jest. Oto, popatrzcie, pierwsze rekolekcje, jakie człowiekowi poprowadził, to był sam Bóg. To Bóg poprowadził człowiekowi sam pierwsze rekolekcje. Kiedy człowiek odszedł od Boga, jak mówimy, przez grzech pierworodny, kiedy niejako sam chciał decydować o swoim życiu, to Bóg człowieka nie przekreśla. Bóg człowieka nie przeklina. Kogo przeklina? Przeklina szatana. Szatana przeklął. A do człowieka Pan Bóg wychodzi. Woła: Adamie, gdzie jesteś? Gdzie się ukryłeś? On wiedział, gdzie Adam ukryty, dlaczego się ukrywa, ale chciał, żeby ten Adam otworzył się przed Bogiem, żeby powiedział sam: tu jestem, Panie. Zgrzeszyłem, upadłem, byłem nieposłuszny. I popatrzcie, Bóg wychodzi do człowieka, jak ten dobry ojciec wyciąga nad ludzkością swoje ojcowskie dłonie i zaczyna nam głosić, prowadzi dla nas rekolekcje, posyła do nas swoich misjonarzy. Kim są ci misjonarze? To są ci prorocy. Czytamy o nich w Piśmie Świętym. również i w okresie Wielkiego Postu, i również w Adwencie, prorocy jako misjonarze, idący do ludzi, wołający o nawrócenie. Ludzie słuchali tych proroków, jakby słuchali samego Boga, a ci prorocy mówili, ci misjonarze, że to nie są ich słowa, że to są słowa samego Boga. Takim wielkim prorokiem na przełomie Starego i Nowego Testamentu był Jan Chrzciciel. Słyszeliśmy o nim, szczególnie w okresie Adwentu. Szedł, wołał, zapowiadał już nadejście Mesjasza i wołał: prostujcie drogę dla Pana. Prostujcie ścieżkę dla Pana. Prostujcie drogi waszego życia. O to chodziło Janowi. Ludzie słuchali, przejmowali się tym niektórzy, nawracali. Ale drodzy, jak mówi Biblia, kiedy nadeszła pełnia czasu, 2000 lat temu, Bóg posyła na świat jeszcze jednego misjonarza, największego. To jest Jego Syn, Jezus Chrystus. Przychodzi na ziemię i zobaczcie, Pan Jezus również zaczyna nam głosić rekolekcje. Najpierw przez 30 lat w ukryciu, w posłuszeństwie swojej matce, Maryi, swojemu opiekunowi, Józefowi, na modlitwie. Pan Jezus nie wychodzi publicznie, jeszcze nic nie działa, jeszcze nic nie robi, nie mówi. Ale potem, po tych 30 latach, zaczyna działać publicznie. Wychodzi i mówi: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dzisiaj te słowa usłyszymy również, kiedy podejdziemy tutaj do ołtarza, kiedy kapłan posypie waszą głowę popiołem, to powie te słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Drodzy, to są pierwsze słowa Pana Jezusa z Jego rekolekcji do nas. Takie słowa kierował do ludzi. O nawróceniu. I drodzy, te słowa Pan Jezus potwierdza znakami, mówimy cudami, uzdrawia, wskrzesza, wyzwala z mocy złego ducha. I drodzy, te swoje rekolekcje Pan Jezus dla nas kończy, popatrzcie, na takiej wysokiej ambonie. Nie na takiej, przy której ja stoję. Ta ambona, chociaż wysoko postawiona, piękna, z marmuru, to nie jest ambona Jezusa. To byłoby za może za proste. Kochani, amboną Pana Jezusa, na której kończy swoje rekolekcje dla nas, popatrzcie, to jest ambona. To jest krzyż. Do tej ambony został przybity. Na tę ambonę został wciągnięty. I po tej ambonie płynęła żywa krew, kochająca krew ciebie i mnie. Dlatego my, redemptoryści, kiedy jeździmy na rekolekcje, na prace rekolekcyjne, na misje, to zawsze na swoich piersiach mamy ten właśnie krzyż, tę ambonę Chrystusa. Żeby ona promieniowała na słuchaczy. Żeby to sam Jezus, wprawdzie ustami misjonarza, przemawiał do was. I żeby wasze serca przemieniał. Bo my jesteśmy tylko marnymi narzędziami. To On z tej ambony ma promieniować i was przemieniać. Kochani, taka jest historia Bożego miłosierdzia. Taka jest historia Bożej miłości. Czytamy w Piśmie Świętym: tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zapamiętajcie te słowa. Pewnie wielu z was zna to na pamięć. I żyjcie tymi słowami. Niech one dodają wam mocy i siły na każdy dzień waszego życia. Kochani, ale Pan Jezus jeszcze zostawił nam jedną, że tak powiem, pomoc. Zostawił nam swój testament. Co jest testamentem Pana Jezusa? Kochani, testamentem jest Ewangelia. To jest testament Chrystusa. To jest ten klucz do nieba. Jeżeli czytasz Ewangelię, pochylasz się nad nim, jeżeli żyjesz Ewangelią, bądź pewien, będziesz zbawiony, będzie zbawiona. Drodzy, tę Ewangelię, ten testament Pan Jezus podpisał własną krwią. Słyszysz, bracie i siostro? Tak drogo kosztowaliśmy Boga. Podpisał własną krwią. Ale kochani, szatan robi wszystko, żeby niejako popsuć nam tę drogę do Boga. Robi wszystko, żebyśmy nie żyli z Bogiem, żebyśmy nie żyli z Ewangelią, w duchu Ewangelii. Dlatego też proponuje nam inną drogę bez Boga, bez Ewangelii, bez Bożych przykazań. Można powiedzieć tak na skróty. Mówi nam, będzie łatwiej. Będziesz wolny. Po co się masz tym przejmować? I kochani, słyszymy te słowa. Ta pokusa przychodzi do nas. Wypowiadana jest ustami wielu ludzi, którzy nas otaczają. Ludzi czasami wysoko postawionych. Ludzi z tabloidów, z telewizji, z prasy, z radia. Z twego środowiska. To może twój sąsiad, który dał się już zwieść, omamić jakąś iluzją. Jakąś iluzją. I już ty może też dajesz się zwieść. I już wierzysz w tę iluzję, że to tak będzie lepiej. I kochani, są już tacy, którzy chodzą do kościoła. Jeszcze słuchają kazań, ale w ich sercu już jest inne myślenie. Już z wieloma sprawami się nie zgadzają nauki Kościoła. Moglibyśmy tutaj wiele przykładów podawać. Już są przemienieni. Drodzy, taką pokusę, że bez Boga, bez Ewangelii, bez Bożych przykazań, na skróty, taką, można powiedzieć, pokusę, nie dajcie się na nią zwieść, bo takie słowa słyszeli już pierwsi rodzice w raju. I dali się zwieść. Szatan powiedział, będziecie jak bogowie. Będziesz wiedział wszystko to, co wie Bóg. Będziesz wolny. I człowiek dał się zwieść. Dlatego też, drodzy, czas rekolekcji świętych, czas Wielkiego Postu, to jest czas, można powiedzieć, takiego przechodzenia na stronę Boga. Przechodzenia na stronę Ewangelii, na stronę Bożych przykazań. To powrót do Boga, powrót do Słowa Bożego. Dlatego też zapewne nie tylko w czasie rekolekcji, ale w czasie całego Wielkiego Postu i nie tylko ta zachęta płynie ku temu, żebyśmy wracali do Boga. Żebyśmy znowu zaczęli mieć myślenie Boże, myślenie Kościoła, myślenie Ewangelii. Bo drodzy, sami wiecie, jak już wspomniałem, czasami potrafimy się tak bardzo zatracić, tak zagubić przez nasze słabości, przez nasze jakieś nałogi. Tak potrafimy jakoś upaść w błoto i może spowiadasz się już nieraz, spowiadałeś się z tego grzechu, z tych grzechów i mówisz, proszę księdza, już tyle razy i znowu upadek. Ja już sobie nie daję rady. No właśnie, potrafimy czasami tak jakoś się zagubić. Ale pamiętajcie, Jezus Chrystus miłosierny kolejny raz chce Ciebie podnieść, przyjąć do serca, przygarnąć i robi wszystko, żeby Ci pomóc. Czasami podeśle Ci drugiego człowieka z Jego dobrym słowem. Nawet dziecko potrafi tym dzieckiem posłużyć się, żeby dotarło swoim słowem, postawą do serca dorosłego człowieka. Pozwólcie, taki przykład życia. Był mroźny piątek. Do domu wracał mąż, ojciec rodziny. Zdarzało mu się niestety często wracać do domu nietrzeźwym. Miał tę słabość. Często pił z kolegami przy różnych okazjach, a okazja się często zdarzała. I wracał do domu pijany. Przez to cierpiała rodzina, żona, dzieci. I tego razu też w piątek ten mroźny wracał późną godziną, światła pogaszone na ulicach, a on chwiejnym krokiem do domu. Żal człowieka. Ale ile razy tak się zdarza? Sami wiecie, takich obrazków w Polsce mamy niestety wiele. Przykre. I drodzy, kiedy był niedaleko swego domu, poślizgnął się na śniegu i upadł. Upadł na twarz, próbował się podnieść, ale nogi odmawiały posłuszeństwa. Na tym śniegu ślizgały się buty i tak został na tym mrozie. I tak leżał. Może przeleżał 2 godziny, może trochę dłużej. I kiedy to zimno jakoś do niego dotarło, ogarnęło go, przeniknęło na wskroś, jakoś się ocknął i próbował się podnieść. Ale niestety nie miał siły. Tylko starał się wołać o pomoc. Ratunku, ratunku. Ale któż mógł usłyszeć ten szept wychodzący z jego zamarzniętych ust? Nikt. Ale drodzy, oto niedaleko wałęsał się jakiś bezpański pies. Pewnie też był głodny, pewnie mu było zimno, więc zauważył tego człowieka, podszedł nieufnie, zaczął obwąchiwać, a potem zaczął lizać jego twarz i jego ręce. Może wyczuł alkohol, wycofał się, ale nie uciekł, tylko usiadł i zaczął wyć. Ale na to wycie psa odpowiadało tylko echo pustej ulicy. Ale pies wył nadal. I ktoś, może z ciekawości, dlaczego pies ten wyje tak w nocy, wyglądał przez okno. Ktoś wyszedł na ganek i zauważono leżącego człowieka. Poznali go sąsiedzi. To ktoś z ich tego środowiska, z tej ulicy. Zapukano do drzwi jego domu. Obudzono żonę. Ta żona przestraszona, kiedy zorientowała się, o co chodzi, obudziła synów i tego zmarzniętego na kość, można powiedzieć, ojca wciągnięto do domu. Wezwano pogotowie, uratowano człowieka, przeżył. I kochani, kiedy później wśród kolegów opowiadał tę historię, to mówi, wiecie co, uratował mnie pies. I któregoś dnia, będąc w domu trzeźwym, jeszcze raz wrócił do tej historii i jeszcze raz powiedział, no uratował mnie pies. To wyobraźcie sobie, że jego córeczka, 6-letnia Karolinka, 8-letnia, powiedziała, tatusiu, to nie pies cię uratował, to Pan Jezus. Bo ty nawet nie wiesz, ale ja z mamusią codziennie modlę się o to, żebyś nie pił. Bo ja nie chcę stracić tatusia. Serce mnie bolało, to mamusia mi powiedziała, żebym ofiarowała to za ciebie. Ojciec spuścił głowę. Nie wiedział, co powiedzieć. Takie słowa córki. Ale zrozumiał jedno, że trzeba coś zrobić ze swoim życiem. Że tak dalej żyć się nie da. Że tak dalej on nie może być mężem, ojcem. I zaczęła się walka, niełatwa, z nałogiem, ze słabością, ale pomogła to dziecko, pomogła żona. Dzisiaj ta rodzina jest zupełnie inna, odmieniona. Dzisiaj są w kościele, dzisiaj chwalą Pana Boga. I w ich sercach jakoś pojaśniało, w ich domu naprawdę wypiękniało. Kochani, Bóg posługuje się drugim człowiekiem. Bóg tak bardzo nas kocha, że nas nieustannie szuka na drogach naszego życia i również chce do Ciebie dotrzeć. Do Twojej sprawy, Twojego problemu, Twojej rodziny, Twojego serca. Tylko umieć się otworzyć, posłuchać. Drodzy, Panu Bogu naprawdę chodzi o to, żebyśmy to swoje życie przeżyli pięknie, szlachetnie, dobrze. Żebyśmy kiedyś mogli cieszyć się tą radością, jak mówimy, nieba. Bo drodzy, może nie zawsze sobie uświadamiamy to, ale popatrzcie, naszym przeznaczeniem to jest wieczność. Nie 50 czy 100 lat, ale wieczność. Nie potrafimy tego garnąć. A celem Bóg, nie piekło, nie szatan, Bóg, to jest nasz cel. Dlatego też, drodzy, trzeba to swoje życie dobrze przeżyć, trzeba nieustannie, żeby to kiedyś osiągnąć tę wieczność z Bogiem, trzeba to życie religijne nieustannie odnawiać. Bo sami wiecie, że czasami zostaje przypruszone to nasze życie religijne, to powiązanie z Panem Bogiem różnymi naszymi obowiązkami, zabieganiem, zalataniem, szczególnie teraz, zresztą w każdym czasie. A to choroba, a to praca, a to brak pracy, a to chore dziecko, a to nie mamy czasu. Jeszcze się czasami mobilizujemy, tak jak na przykład w środę popielcową. Jeszcze coś nas tak jakoś ciągnie, idziemy tutaj, ale tak na co dzień, tak ten czas zwyczajny. Widzimy sami, kościoły pustoszeją, bo zostaje ta nasza religijność przyprószona tą codziennością. Dlatego też trzeba odnawiać. I Kościół, drodzy, podaje nam te już wypracowane na podstawie Biblii środki, które pomagają nam odnowić tę religijność, to powiązanie z Panem Bogiem, tę relację z Bogiem. Drodzy, niektórzy, mam świadomość, ograniczą się w tym czasie Wielkiego Postu tylko do tego, że wezmą popiół na głowę. Tylko przyjdą po to do kościoła, żeby wziąć popiół na głowę i pójdą w swoje życie i wydaje im się, że to już jest wszystko, że to wystarczy, że ten popiół kiedyś ich usprawiedliwi. Sam byłem świadkiem, jak w jednej z parafii posypywałem głowy popiołem i słyszę tak półgłosem, kolega do kolegi mówi: Józek, bierz popiół i wychodzimy. Bierz popiół i wychodzimy. Z tym popiołem na sądzie Bożym tak naprawdę nie będziesz miał co robić. Bo ten znak, który mamy przyjąć, musi być potwierdzony życiem. Sam popiół nie wystarczy. Ale niektórzy oczywiście przejmą się i myślę, że wierzę, że wy, jako ta lita parafii, przyjmując ten popiół na głowę, przejmiecie się tym i ten znak będziecie nieśli do waszych domów, waszych rodzin, waszego środowiska i będziecie potwierdzali konkretnymi czynami. Jakimi? Popatrzcie, te trzy rzeczy, które nam dzisiaj Kościół podpowiada. To jest post, to jest jałmużna i modlitwa. Post po to właśnie, żeby umieć panować nad sobą, panować nad swoimi pożądaniami, nad swoimi jakimiś takimi dziwnymi wyborami, żeby panować nad samym sobą. Najtrudniej jest panować nad sobą, być panem samego siebie. Przypominam sobie kiedyś taką refleksję księdza, jak mówi, że już po wielu latach mówi, jak byłem wyświęcony, to wydawało mi się, że teraz to cały świat trzeba zbawić. Ale kiedy tak trochę pożyłem w tym kapłaństwie, to tak mówię, żeby tylko tę parafię do Boga doprowadzić, w której jestem. A kiedy jeszcze tak pożyłem dłużej, to mówię, żeby tylko Boże siebie zbawić, bo to jest tak trudno. A więc post, pamiętajcie, ku temu służy. Uczyć się panowania nad sobą, odmawiania sobie pewnych rzeczy po to, żeby zapanować. Jałmużna właśnie po to, żeby otworzyć się na innych ludzi, na ich potrzeby. Bo czasami w tym swoim egoizmie widzimy tylko swoje sprawy, swoją rodzinę, swoje dzieci, swój dom. A tak nam trudno jest czasami dostrzec innych. Od razu ich oceniamy, mówimy, ten okłamuje, ten oszukuje, ten naciąga, nie chce mieć nic wspólnego. I tak się jakoś usprawiedliwiamy. Drodzy, umieć konkretnie pomóc. Czasami ta pomoc nie tylko polega na tym, żeby otworzyć portfel i dać pieniądz, bo to może najłatwiej, ale otworzyć serce i dać trochę czasu osobie samotnej, chorej, starszej, może twojej matce, może twemu ojcu, którego nawet, jak się czasami żalą, na święta nie odwiedziłeś. Opłatkiem się nie połamałeś. To jest jałmużna, która mu się też należy. I drodzy, modlitwa to jest to właśnie wyczulenie swego serca, tego słuchu wewnętrznego na głos Boży. To jest właśnie modlitwa. Ona nam pomaga zjednoczyć się z Panem Bogiem. Dlatego też w czasie Wielkiego Postu i szczególnie w czasie rekolekcji zginajcie częściej kolana do modlitwy. Składajcie częściej ręce do modlitwy. To tak bardzo ważne. O to was, drodzy, proszę. Bo modlitwa jest wielką siłą. Może właśnie trzeba najpierw od modlitwy zacząć, żeby potem umieć i jałmużnę dać i właśnie ten post zachować. Potrzeba tego fundamentu, jakim jest modlitwa. Drodzy, niech ten czas będzie dla nas takim czasem szczególnym, czasem łaski.